Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj, abym przedstawił Państwu sprawy związane z Gorzowskim Stilonem, a główny temat naszego spotkania to są sprawy finansowe i stan klubu z tym związany w okresie, w którym my przejmowaliśmy klub ZKS Stilon Gorzów. Razem ze mną jest również przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia ZKS Stilon, pan Jerzy Synowiec. Może powiem na początek kilka zdań, dlaczego jestem na tym fotelu, jak się tutaj znalazłem. A więc tak naprawdę znajduję się tutaj na tej pozycji za sprawą zaproszenia ówczesnego jeszcze prezesa, pana Norberta, który zaproponował mi wstąpienie do zarządu ZKS Stilon dokładnie 13 kwietnia tego roku, na spotkaniu, które odbyło się również w tej sali, niektórzy z Państwa, którzy są obecni, uczestniczyli. Odmówiłem, ponieważ nie stanowiska i ilość członków zarządu jest dla mnie ważna, tylko jakość zarządzania. Na tym spotkaniu dowiedziałem się, pomimo 4 porażek, trener zapowiedział, ówczesny trener pan Adam stwierdził, że będzie trenerem w Stilonie na lata. Dochodziły do mnie także słuchy, że za kadencji prezesa Norberta pan Adam z pewnością zwolniony nie będzie. Ówczesny trener zapowiadał również dalej walkę o awans pomimo tych porażek. I ostatnia informacja, jaką uzyskałem, była taka. Na tym spotkaniu pan prezes wychwalał także dokonania obecnego tutaj pana Jerzego Synowca jako takiej osoby, która wniosła największy wkład finansowy w ciągu ostatnich lat do naszego klubu. Padała tam kwota 500 000 zł. I z tymi informacjami z tego spotkania wyszedłem. Jak wcześniej powiedziałem, propozycji nie przyjąłem. Następnie zanotowałem sobie tutaj przy okazji meczu z Pawłowicami Śląskimi zapytałem pana Jerzego Synowca, jak to rzeczywiście wyglądało z tą pomocą dla Stilonu, bo było to dla mnie dziwne, że są osoby, które własne pieniądze oferują dla klubu, a klub jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, czyli przede wszystkim mi chodziło o sprawy organizacyjne, bo zawsze znaczy wiedziałem, że te sprawy w klubie bardzo kuleją. Pan Jerzy Synowiec tą informację potwierdził, no i i rozstaliśmy się. Następnie miałem wiele swoich spraw prywatnych, wyjeżdżałem za granicę, na południe Polski i tak się zdarzyło, że 19 maja na meczu z Unią Turza, który przegraliśmy 0-3, pozwoliłem sobie zajrzeć w tabelę, jak to wygląda. I wtedy przekonałem się, że spadek Gorzowskiego Stilonu jest jak najbardziej realny. Podjąłem odpowiednie działania, które polegały na tym, że skontaktowałem się z wieloma osobami ze środowiska piłkarskiego, byłymi piłkarzami, trenerami, również z trenerem, który do niedawna był przy zespole. Wydawało mi się, że zmiany są konieczne. Okazało się, że na 30 członków stowarzyszenia ZKS Stilon 24 osoby są za zmianami i te zmiany zostały przeprowadzone. Tak jest kalendarium zdarzeń, które doprowadziło do tego, że ja znajduję się tutaj, gdzie się znajduję, czyli pełnię teraz funkcję prezesa zarządu ZKS Stilon. Chciałbym powiedzieć kilka słów o sytuacji finansowej klubu, w jakiej zastaliśmy, gdy pojawiliśmy się w klubie. Jeżeli chodzi o stan konta na dzień 04.06.2018 roku, To była to kwota 6 zł i 60 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o stan w kasie, kasa została otwarta komisyjnie przez członków komisji rewizyjnej. Na to został sporządzony protokół, jest również dokumentacja fotograficzna. Była to kwota 89 zł i 79 groszy, gdzie za 3 dni nas czekał wyjazd dwudniowy na Śląsk z drużyną juniorów CLJ-17 i z pierwszą drużyną Stilonu. Co mnie zaniepokoiło? Na pewno zaniepokoiły mnie te kwoty, a także raporty kasowe. Raport sporządzony jeszcze przez poprzedni zarząd podawał kwotę, iż na koniec kwietnia w kasie powinno znajdować się, podaję kwotę, kwiecień 210 574 zł, Natomiast wewnętrzny audyt wykonany przez komisję rewizyjną naszego klubu wykazał kwotę na koniec maja 281 137 zł. Jak już wspominałem, w kasie było niespełna 90 zł. Taką sytuację zastaliśmy 4 czerwca. Obydwa zespoły pojechały na Śląsk, odniosły świetne wyniki. Juniorzy zremisowali i zapewniło nam to udział w CLJ-17 w następnym sezonie. Natomiast pierwszy zespół zdobył 1 punkt, myślę, że bardzo cenny. Mam nadzieję, że zaprocentuje to w końcowym rozrachunku i przyniesie nam upragnione pozostanie w trzeciej lidze. W związku z tymi nieprawidłościami, które wykryliśmy, poczyniliśmy pewne kroki prawne i tutaj już bym prosił, żeby głos zabrał pan mecenas Jerzy Synowiec, który jest w klubie, pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Bardzo proszę.
Tak, jeżeli stwierdzono bardzo poważne nieprawidłowości, ujmując to rzecz delikatnie, to nam jako ludziom, którzy zastają pewien stan faktyczny, finansowy, nie pozostało nic innego, jak złożyć w Gorzowskiej Prokuraturze Rejonowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przywłaszczenia pieniędzy bądź oszustwa. Prokuratura z kwalifikacją da sobie radę na kwotę około 300 tysięcy złotych, przy czym być może nie jest to jeszcze kwota końcowa, audyt w klubie trwa i być może wykryje on kolejne nieprawidłowości. My możemy tylko to stwierdzić, przekazać materiały do dalszej analizy organom ścigania, bo taka jest kolej rzeczy. Natomiast mogę tylko powiedzieć jedno. W ostatnich dniach, kiedy brakowało pieniędzy na wyjazdy, kiedy zawodnicy prosili o to, aby wypłacić im choćby pieniądze na wyżywienie, bo niektórzy nawet na wyżywienie nie mieli, kiedy trzeba było pędzić zupełnie podstawowe potrzeby, a niektórzy zawodnicy nie byli rozliczani przez kilka miesięcy wstecz, z klubu wyprowadzano pieniądze przy pomocy kart bankomatowych przez co najmniej 2 osoby zatrudnione w klubie. W czerwcu, a więc 3 dni przed walnym zebraniem, pracownica klubowa wybrała kilkanaście tysięcy złotych w galerii handlowej Galaxy w Szczecinie. Inny pracownik klubu w miesiącu maju, kiedy już wiadomo było, że zbliża się koniec dotychczasowej ekipy, wybrał przy pomocy kart bankomatowych w Gorzowie w ciągu jednego dnia, przy pomocy kilkudziesięciu transakcji, ponad 55 tysięcy złotych. Te pieniądze przecież były przeznaczone dla zawodników, przeznaczone na bieżące potrzeby, a ci ludzie bez skrupułów brali pieniądze i umieszczali je nie wiadomo gdzie. Jeszcze tego nie wykryliśmy, ponieważ takich możliwości nie mamy. Myślę, że prokuratura sobie z tymi problemami poradzi. Ja nie mówię tutaj o bałaganie organizacyjnym, który był w klubie, o sytuacji, kiedy prezes klubu nie panuje właściwie nad niczym, bo go tutaj nie ma, kiedy pracownicy klubu harcują sobie w każdą stronę tak, jak każdy chce, a sprawy finansowe są postawione nawet już nie na głowie, bo to tak delikatnie określić tego nie można. I to jest obraz finansów klubowych na przełom maja i czerwca. Powiem tylko, ostatnie pieniądze z klubowej kasy zostały zabrane dzień po walnym zebraniu członków klubu, co mówimy tutaj o rzeczach, które nie powinny się nigdzie w życiu zdarzać, a zwłaszcza w biednym klubie, gdzie pieniądze powinny iść przede wszystkim dla zawodników, dla młodzieży, na takie podstawowe potrzeby, a nie na jakieś dziwaczne fanaberie pracowników, którzy uważali się, że mogą wszystko robić z pieniędzmi, które wpływają do klubu od sponsorów i z innych źródeł. Skończę tutaj tą kwestię następującym stwierdzeniem. Oczywiście prokuratura to będzie wyjaśniała przez tygodnie, może miesiące. Szybko się tego nie doczekamy, bo taka jest logika pracy organów ścigania. My będziemy musieli sobie z tym wszystkim poradzić już dzisiaj, a nie czekać na wyniki postępowania. Powiem tylko, nawiązując do wypowiedzi końcowych prezesa klubu i trenera Gołubowskiego. Prezes Norbert Sawicki powiedział, że jest mu przykro, że bez powiadamiania go jakaś grupa ludzi doprowadziła do jego odwołania. Z pewnością jakaś grupa polityczno-biznesowa kierowana z tylnego siedzenia. No, trzeba być człowiekiem niezwykle mało rozumiejącym rzeczywistość, można powiedzieć nieczytającym tej rzeczywistości, żeby potraktować Piotra Biłkę i mnie jako grupę polityczno-biznesową, która ma jakiś interes, żeby opanować Steel Longorzów. Natomiast jeszcze ciekawsze są słowa trenera Gołubowskiego, który lejąc krokodyle łzy, czyli łzy nieszczere, na konferencji prasowej, robił to w sytuacji, kiedy bliska mu osoba ostatnie grosze z klubowego konta wybierała w centrum handlowym. To są rzeczy dla mnie niepojęte. Znaczy, niepojęta jest nieuczciwość tych ludzi. Mówię to z otwartą przyłbicą, nie boję się ewentualnych procesów, bo to, co mówią dzisiaj zawodnicy, jak ich traktowano w tym klubie, woła o pomstę do nieba po prostu, bo tak nigdy w tym klubie nie było, mimo że się zdarzały okresy lepsze i gorsze. Powiem tylko tyle. Oni nie mogą mieć pretensji, że zostali odwołani z klubu w takim trybie, jakim zostali odwołani, czyli uczciwie, zgodnie ze statutem, ponieważ powinno to wyglądać inaczej. Oni powinni na kupie gnoju wyjechać z klubu, tak jak bohaterka chłopów Jagna, którą ze wsi wygnano. Tak to powinno w rzeczywistości wyglądać, bo na to sobie zasłużyli, rujnując ten klub finansowo oraz rujnując wizerunkowo oraz sportowo, ponieważ czwarta liga właściwie stoi za drzwiami i bardzo realne jest to, że uda im się do tego doprowadzić, chociaż liczę, że trener i zawodnicy do tego nie dopuszczą.
Kim były te osoby, które wypłacały pieniądze?
To znaczy tak, ja myślę, że każdy może sobie wyobrazić, jak to wyglądało. To były osoby zatrudnione w klubie, no przecież nie przez nas, tylko przez prezesa, przynajmniej za jego wiedzą. Nie on to robił, a do pozostałych osób zalicza się raptem trzy osoby, więc w tych trzech osobach to się mieści pani Magdalena Gołubowska, pan Adam Gołubowski, pan Jacek Dziemecki.
Panie mecenasie, pan no nie dalej jak rok temu bardzo pozytywnie wypowiadał się o trenerze Gołubowskim. Jak pan do dzisiaj podchodzi do tamtych opinii?
Wtedy wydawało mi się, że to jest stosunkowo młody człowiek, który dostanie szansę pokazania się w Polsce i ją wykorzysta, że jest człowiekiem ambitnym i że ma warsztat pracy. Tak mówiono o nim w otoczeniu i ja to też uwierzyłem. Ja nie jestem byłym piłkarzem, nie potrafię pewnych rzeczy ocenić. Sprawiał dobre wrażenie, miał dobre referencje. To była właściwie zachęta do tego, żeby on dobrze w Gorzowie funkcjonował. Rzeczywistość niestety okazała się bardzo smutna, ponieważ okazało się, że wynik, który osiągnął, powinien zostać właściwie odnotowany w księdze Guinnessa, a więc w ciągu dwóch lat dwukrotnie doprowadzić do spadku zespołu do czwartej ligi. Nie wiem, czy w Polsce jest jeszcze jeszcze trener, któremu taka sztuka by się udała. On zrobił wszystko, żebyśmy po raz drugi w tym sezonie spali, choć być może zawodnicy w tych ostatnich dwóch kolejkach staną na wysokości zadania i do tego nie doprowadzą. Dzisiaj wstydzę się tego, że tak ciepło i wypowiadałem się wówczas o trenerze.
Mówicie panowie, że w kasie jest 90 zł, a jest zadłużenie wobec zawodników pewnie wysokie. Macie pomysł, jak sobie z tym poradzić? Bo to jest doraźna sprawa. Chwilę trzeba budować zespół na nowy sezon.
No zdajmy sobie sprawę z tego, że przez Biłko sam sobie nie poradzi. Postawiliśmy sobie tutaj następujące zadania. Po pierwsze, w sobotę osiągnąć dobry rezultat, żeby utrzymać się w lidze. To jest jakby pierwszy podstawowy cel. To raptem za trzy dni się odbędzie. A potem od razu na drugi dzień usiąść, szukać przyjaciół klubu, sponsorów i organizować pieniądze, żeby budować skład porządny i żeby spłacić zaległości te najważniejsze, czyli dla zawodników. To jest oczywiste. Prezes będzie miał bardzo dużo roboty. Nie prześpi wielu nocy, myślę, w najbliższych tygodniach.
No czekam, aż prześpię pierwszą od czasu, kiedy pełnię tą funkcję. Powiem może tak. Udało nam się zorganizować dwudniowy wyjazd dwóch drużyn na Śląsk, mimo braku pieniędzy w kasie. Udało nam się w formie pożyczki na tą chwilę obdarować każdego z zawodników, tak żeby miał chociaż na żywność, ponieważ tutaj były takie sytuacje, że brakowało chłopcom na jedzenie. Z każdym przeprowadziłem minimum dwie indywidualne rozmowy. Przy drugiej już się troszeczkę otwierali, spisywaliśmy sobie różne rzeczy. Jeżeli zawodnik nie ma na jedzenie, to nie można od niego niczego wymagać. Stąd pewnie te wyniki i ta postawa na boisku. My tak naprawdę też nie wiemy, jakie to zadłużenie według zawodników jest. To, co ja uzyskałem, to są ich wyjaśnienia, które zostały spisane, bo bardzo ciężko znaleźć na to jakieś dokumenty. Mniej więcej między 25 a 30% zadłużenia zostało w formie tej pożyczki przekazane. Jest to z prywatnych pieniędzy, nie są to pieniądze klubowe, ponieważ 89 zł w kasie i 6,60 na koncie to nie upoważnia do jakichkolwiek ruchów. Chciałbym też powiedzieć, że jakiekolwiek ruchy finansowe na tą chwilę w klubie nie są wykonywane. Właśnie po to, żeby odkreślić to wszystko jedną czarną linią i zacząć od nowa. Będzie również wszystko zapewnione, jeżeli chodzi o ostatni mecz tutaj z Miedzią Legnica. U nas jest kilka umów sponsorskich, które nie są realizowane. Nie wychodzimy na razie do sponsorów, nie wyciągamy ręki po każdy grosz. Radzimy sobie własnym sumptem. Robią to osoby, które Stilon kochają. Po zakończeniu sezonu, tak jak pan Jerzy Synowiec powiedział, usiądziemy do dokumentów, zaczniemy te pieniążki odbierać. Mamy jeszcze niezrealizowaną też umowę z miastem, ale to wszystko po ostatniej kolejce. Mam nadzieję, że będziemy to robić jako zespół trzecioligowy. Tego sobie bardzo życzę. Myślę, że jeszcze nie powiedziałem o sprawie najważniejszej, czyli o postawie naszych zawodników i ich ambicji, którą na Śląsku zaprezentowali. Dotyczy to zarówno juniorów Centralnej Ligi Juniorów U17, którzy bardzo dzielnie walczyli i osiągnęli korzystny remis, jak i zawodników pierwszego zespołu. To był zupełnie inny zespół. To była drużyna, to była rodzina. Oni walczyli, straciliśmy bramkę w minucie 92. Cała szatnia płakała, bo naprawdę włożyli mnóstwo serca i pracy w ten mecz. Za co jednemu i drugiemu zespołowi, a przede wszystkim trenerom, ja osobiście serdecznie dziękuję.
Panie prezesie, czy pan dopuszcza scenariusz, w którym Stilon nie zagra w trzeciej lidze z powodów pozasportowych, czyli mimo utrzymania?
Nie dopuszczam takiego scenariusza. Na tą chwilę nie dopuszczam. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, aby Stilon w trzeciej lidze nie zagrał. Musielibyśmy chyba osiągnąć tylko niekorzystny wynik z Miedzią, ponieważ już na przyszły sezon sprawy dogrywamy, sparingi są ciekawe, jesteśmy też domówieni z trenerem, tak jak już wcześniej wspominałem, czy to będzie trzecia liga, czy czwarta, pan trener Kamil Michniewicz zostaje z nami i zaczniemy budować Stylon na zupełnie innych zasadach. Będą to na pewno zasady zdrowe i obiecuję tutaj, tak jak już zapewniałem, pełną transparentność we wszystkich sprawach.
Wiadomo, ile wynosi dług na dziś?
Nie, tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ na razie trwa audyt nasz wewnętrzny, przeprowadzany przez komisję rewizyjną. On jutro powinien się zakończyć, w związku z tym, że te nieprawidłowości zostały wykryte, no sprawę kierujemy do prokuratury. Natomiast chciałbym, żeby w piątek została podpisana umowa z firmą zewnętrzną i został wykonany dogłębny audyt całych finansów naszego klubu i na pewno zostanie to podane do publicznej wiadomości. Liczę w piątek, jestem umówiony na godzinę 8 rano, że umowa zostanie podpisana i od tego momentu wtedy my zaczniemy działać. Ja tak naprawdę byłem dwa razy na koncie. Pierwszy raz, jak zorientowałem się, że na koncie jest 6,60. Drugi raz byłem tak naprawdę dopiero dzisiaj, ponieważ jest konferencja prasowa. Nie chciałem udzielać jakichś informacji nieścisłych. Rzeczywiście, no na tą chwilę jest zero, bo jakaś kwota zeszła i na tą chwilę jest zero. Tak to wygląda.
Czy bierzecie panowie pod uwagę to, że te nieprawidłowości finansowe odbywały się bez wiedzy prezesa Sawickiego i dyrektora Głogowskiego?
Ja tego nie rozpatruję. Nie jestem od tego. Ja jestem od tego, żeby iść do przodu. Są nieprawidłowości wykryte. To są tak naprawdę nieprawidłowości wykryte na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Niespełna. Nie zaglądaliśmy do dokumentów wstecz, bo nawet nie było na to czasu. Priorytetem to były nasze mecze na Śląsku i ten mecz z Miedzią. Chcę też przypomnieć, że tak naprawdę w klubie formalnie działa jedna osoba, jestem nią ja. Pozostałe osoby, które pomagają, to są koledzy z komisji rewizyjnej, którzy zajmują się w tym klubie na tą chwilę wszystkim. Nie będę ich teraz wymieniał z imienia i nazwiska, bo to nie czas na ordery, to czas na pokonanie Miedzi i w poniedziałek możemy dalej działać.
Czy umowa z Abdulem Mustafą Drago została rozwiązana z powodu zaległości finansowych?
Mustafa otworzył się podczas naszej drugiej rozmowy w cztery oczy. Ten człowiek był zmęczony psychicznie tym wszystkim, co tutaj się działo. Zaległości finansowych, które w przypadku akurat jego nie były wysokie, atmosferą, tym, że został oszukany przez trenera i zarząd, więc zapytałem się: Mustafa, co ty teraz czujesz, co byś chciał teraz zrobić? On powiedział, że jak najszybciej chciałbym się znaleźć w Paryżu u swojej dziewczyny, więc został mu zakupiony bilet lotniczy, na drugi dzień odwieziono go na lotnisko w Berlinie i udał się do Paryża. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Tak wygląda sprawa Mustafy. Może jeszcze jedna taka ciekawostka. W pierwszej rozmowie Mustafa powiedział, może to przybliży też jego sytuację, że nie jadł od kilkudziesięciu godzin, bo po prostu nie ma środków na to. Więc prywatnych środków przekazaliśmy mu pieniądze, akurat on jest wyznawcą islamu i jego obowiązuje Ramadan, więc i tak jadł tylko wieczorami, więc dobrze się złożyło po zachodzie słońca. Otrzymał gotówkę z klubu i wieczorem mógł zjeść kolację. Na następny dzień również zapewniliśmy mu wyżywienie. Na trzeci dzień już się pakował i odlatywał do Paryża. Nie mamy żadnego odzewu od niego, myślimy, że szczęśliwie dotarł i jedzenia mu nie brakuje. Tak wygląda sprawa Mustafy. Bardzo przykra dla mnie. To była pierwsza osoba, od której dowiedziałem się, że brakuje na jedzenie, a takich osób jest kilka, no ale o tym nie chciałbym już więcej mówić.
Natomiast tu pytanie, za czyją wiedzą to się odbywało? klubie pracowało zaledwie kilka osób. Sytuacja finansowa była znana absolutnie wszystkim, więc wszyscy, którzy tu pracowali, za nią i odpowiadają, i wiedzieli o niej i akceptowali to. Mało tego. Uważali, że to nie jest żaden problem, skoro brali pieniądze i przeznaczali na inne cele, wiedząc, że zawodnicy nie dostają pieniędzy. Czy prezes wiedział o wszystkim? No jego nie było w zasadzie. Prezes nie funkcjonował w przestrzeni publicznej naszego miasta. Może nic nie wiedział, no ale to nie zwalnia go odpowiedzialności za to, że kierował tworem, na którym nie miał żadnego panowania. Jeżeli nic nie wiedział, to jego wina, nie wiedza. To jest wstyd, bo to jest przecież prawnik. Także tak się tłumaczyć nawet nie można. Tak się może tłumaczyć dziecko. Nie wiedziałem, nie słyszałem i tak dalej. Powinien być tutaj w klubie co drugi dzień i wiedzieć wszystko, więcej niż my wszyscy razem.
Jeżeli jeszcze mogę dwa słowa powiedzieć, to te osoby, których nazwiska pan Jerzy Synowiec wymieniał, w prywatnych wiadomościach do mnie domagają się pokrycia kosztów różnych spraw. Na przykład pan Jacek domaga się kwoty 25 tysięcy plus kolejnych 10 tysięcy. Pan trener Adam przysłał mi na prywatny mail rozliczenie, domaga się dokładnie tej kwoty. Cytuję: 60 424 zł i 97 groszy. To są żądania pana trenera Adama rozpisane. Dojazdy, wynagrodzenia, pożyczki, obozy, leasingi, awans do trzeciej ligi, wynagrodzenie mojej małżonki 3400. Niepojęte jest to dla mnie. Tak tylko mogę to skwitować. Nie tracę na to energii. Ja idę do przodu. Chciałbym, tak jak mówiłem, przespać chociaż jedną noc. Mam nadzieję, że będzie to noc soboty na niedzielę. Jako pracownik trzecioligowego klubu i tego sobie, zawodnikom i nam wszystkim życzę. Stilon zasługuje na trzecią ligę i mam nadzieję, że ją utrzymamy.
A panowie, którzy żądają tutaj 100 tysięcy złotych na dzień dobry od klubu, niech kierują się do sądu i niech tam walczą z klubem. Myślę, że będziemy mieli wystarczająco dobrych prawników, żeby przed takimi atakami się obronić. Swoją drogą zdumiewające jest, że przypomnieli sobie o takich długach, kiedy już nie są pracownikami klubu, a mieli przecież czas, żeby sami od siebie jeszcze kilka dni temu tego zażądać. Poprosić prezesa, dyrektora, żeby spłacił zaległości. Te dokumenty to jest obraz czegoś, co się nie powinno w życiu zdarzać, nie tylko w klubach sportowych, ale w żadnej firmie.
Trener Gołubowski wspominał w tym ostatnim swoim przemówieniu na tym zebraniu, że pożyczył klubowi pieniądze na zakup busów. Te busy funkcjonują cały czas w klubie?
Tematu busów jeszcze nie dotykałem. Jak widać, stoją one na zewnątrz. Z tego co wiem, jest umowa leasingowa na te busy. Nie czytałem umowy, nie przeglądałem faktur. Zrobię to dopiero w momencie, kiedy zostanie zlecony audyt zewnętrznej firmie. Mam nadzieję, że to będzie w piątek i wtedy coś więcej będę mógł powiedzieć. Jeżeli pan o to pyta, to jest tutaj jeden z tych zapisów, bo mówiłem o leasingach. Z tego zapisu wynika, że pan Adam pożyczył na spłatę opłaty leasingowej za busy kwotę 9675 zł. Tak jest tutaj napisane. I na tą chwilę nic więcej w tym temacie powiedzieć nie mogę. Busy fizycznie stoją przed budynkiem klubu i jest ten zapis o tej pożyczce.
Tak trochę wygląda jakby na Titanicu, który 15 minut przed zatonięciem jeden z pasażerów kupował złotą doksę od drugiego i targował się o cenę. Przepiękne to jest. Klub tonie, zawodnicy nie dostają pieniędzy, a panowie sobie jakieś leasingi samochodowe wtedy załatwiają, pożyczając rzekomo nawzajem sobie pieniądze.
Pytając wprost, każda z tych osób, które panowie wymieniają, miała dostęp do konta, miała dostęp do kasy, mogła.
Mieli karty bankomatowe, które mogły być w każdej chwili używane bez ograniczeń. Znaczy, przepraszam, ograniczenia były co do kwoty, więc trzeba było siedzieć przy tym bankomacie przez godzinę i dokonać 30 transakcji. To było idealne. Pokażę może tutaj, jak to wyglądało w realu, bo mamy to na piśmie.
Znaczy, jeżeli mogę to uszczegółowić, to karty bankomatowe miały dwie osoby. Była to żona pana trenera, pani Magdalena, no i wszystkim znany pan Jacek, zwany również dyrektorem, ponieważ na to dyrektorowanie żadnego pisma w klubie nie ma. Dzisiaj członkowie komisji rewizyjnej sprawdzili również firmie księgowej, która prowadzi do tej pory księgi Stilonu. Nie ma tam żadnego zapisu, nie ma żadnej umowy, nie ma żadnego zlecenia, nie ma umowy o pracę dla pana Jacka, zwanego dyrektorem. No, tak wygląda sytuacja. Natomiast byłem w banku i rzeczywiście są te dwie karty wydane i pieniążki, które były wybierane z konta, to za pośrednictwem tych dwóch kart. Mówię tylko o ostatnich dwóch miesiącach, bo tą sytuację analizowaliśmy, ponieważ te dokumenty mieliśmy w klubie.
Powiedział też pan takie zdanie, że zawodnicy mówią o zaległościach, ale nie może pan znaleźć na to żadnych dokumentów.
Nie ma,
to jest ciekawe, nie ma umów z zawodnikami?
Nie ma umów z zawodnikami. I na tym też polegał tutaj całe funkcjonowanie klubu, właśnie na tym polegało. Że było dwumiesięczne zadłużenie, tak naprawdę wirtualne. Były szantaże, nie wyjdziesz na kolejny mecz, nie dostaniesz tego, co tobie przyobiecaliśmy. I tak by nigdy tego nie dostali. Mało tego, do Bielska nie byłoby żadnego wyjazdu, gdyby nie było tej zmiany, która tutaj jest. Bo już nie było za co. To już był ten punkt, to był punkt zero, punkt krytyczny. Wspomnę jeszcze tylko, że padło takie sformułowanie, że nowa krew miała zaplanowanego trenera, nocna zmiana. Chcę się do tego odnieść. Panu Adamowi kontrakt skończył się 31 maja 2018 roku, natomiast jak wiecie, prowadził jeszcze ostatni mecz z Gubczycami. Było to już w czerwcu. Prowadził go bez umowy, na własne jakby żądanie, ponieważ jedyna zmiana, która mogłaby nastąpić, to zmiana siłowa. Taką dostaliśmy informację. Więc my się na to nie zdecydowaliśmy. Pan Adam był przekonany, że ten mecz wygra. No nie można było przegrać, ponieważ to była ostatnia drużyna w tabeli. I tak zwaną siłą bojową, jak ja to nazywam, przekona nas do wycofania się z planowanego walnego zgromadzenia i zmiany zarządu. Więc tak naprawdę na konferencji prasowej, która tutaj była, pomeczowej, mówił nieprawdę, bo nie musiał się podawać do tej misji, ponieważ ta umowa już nie obowiązywała. Mam jej zapis, pomimo tego, że została zabrana przez pana Adama z sejfu, który jest u nas w biurze. Ale mieliśmy kopię jej, otrzymałem ją od poprzedniego zarządu, bo ja wcześniej z każdym rozmawiałem o sytuacji w Stilonie, zanim podjąłem jakiekolwiek próby działania. I tam widnieje data 31 maja 2018 roku, więc trener prowadząc ostatni mecz nie był już trenerem Stilonu. Pozwolił sobie też na taki zapis, końcowe zdanie, może przeczytam. Mój kontrakt jest oczywiście w klubie, prawda? To jest taka przytyczka w naszą stronę, żebyśmy my dokładnie wiedzieli, kto ten kontrakt zabrał. Ale oświadczam, że jest tego kopia i tam można doczytać, jaka była sytuacja. Jest to przykra sprawa, ale my idziemy do przodu. Chłopcy naprawdę odetchnęli. To jest inny zespół, to jest grupa. Ja od dwóch dni jestem zbudowany, bo te rozmowy już nasze to nie jest narzekanie, tylko patrzenie w przyszłość, jak to będzie. Chłopcy przychodzą, pytają, czy mają miejsce w składzie. Zgłaszają się osoby, które do Stilonu chcą wrócić, chcą grać. Młodzi zawodnicy, to samo ze sponsorami. Otrzymuję telefony, że do Stilonu wrócimy. Zgłaszają się również osoby, które nigdy w Stilonie nie były, które tutaj się nie udzielały. Też chcą pomóc, więc ja jestem dobrej myśli. Zobaczymy, jaki to jest dług. W tym klubie zawsze był dług. Pytanie teraz, jakiej on będzie wysokości. Może być tak naprawdę każdej. No ale jest młodzież, akademia się sama finansuje, no chyba, że prowadzi ją pan Jacek z panem Adamem, no to wtedy się nie finansuje, ponieważ już dostaje faktury za obozy zimowe, odzywają się ludzie, przysyłają mi faktury, odzywają się osoby, które twierdzą, że te należności nie są uregulowane. Są to kwoty 15-18 tysięcy złotych. Odbywało się to w ten sposób, że rodzice pokrywali 100% kosztów wyjazdu swoich dzieci na obozy zimowe. Mówię teraz o tym ostatnim okresie. Natomiast klub nie płacił hoteli, nie płacił wyżywienia, nie płacił transportu. Udając się do Bytomia, również musiałem z prywatnych środków uregulować kwotę ponad 2000 zł, żeby nas ponownie do tego hotelu dopuścili. I nie było już mowy o płatności przelewem, tylko za ten nasz wyjazd trzeba było płacić gotówkę. Te pieniądze otrzymał kierownik drużyny. I on tą opłatę uiścił. Więc my sobie radzimy, my sobie poradzimy, na pewno w bieżącej sytuacji będziemy sobie radzić i rozgrywki będą przebiegały, zawodnicy będą mieli zapewnione to, co potrzebują, łącznie z apteczką, gdzie przyszli masażyści do mnie, okazało się, że tam nie ma nic w tej apteczce. No. Została w pełni wyposażona przed meczem, masażyści również dostali 30% w formie pożyczki swojego zadłużenia, które tak naprawdę napisali na kartce. Ja im uwierzyłem. No, nie ma na to żadnego dokumentu. Nie ma żadnego ubezpieczenia. I gdzieś to usłyszałem w telewizji, nie ma niczego, tak to powiem.
No i tym optymistycznym akcentem pewno zakończymy, bo nie ma co się tutaj użalać. Każdy nowy zarząd zawsze mówi niezbyt dobrze o poprzednikach, ale to, co tutaj jest w klubie, to są rzeczy niewyobrażalne. Mam nadzieję, że Piotrowi Biłce starczy siły, energii, konsekwencji, żeby z tym sobie po prostu poradzić. A tu mogę pokazać tym wszystkim, którzy chcą to zobaczyć, jak wybieramy przy pomocy karty bankomatowej z klubu pieniądze, jakie kwoty, jakich terminów. To wszystko to jest jeden dzień, proszę zobaczyć.